12.15, 17 marca w poniedziałek. 12.15, czyli to jest ta godzina.
W środku dnia.
W której właśnie z tą audycją ruszamy. Przypomnę, że mamy gościa w studio, a jest nim Wojciech Prochaska z firmy Inargi, która to firma będzie prowadziła badania, o których to badaniach też będziemy w tej godzinie rozmawiać. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę pana, badania ruszą dzisiaj, czyli w nocy z 17 na 18, a właściwie to już nawet wieczorem, jak słyszeliśmy też w naszym serwisie, tak?
Tak, dokładnie tak. Badania będą prowadzone w godzinach nocnych, pomiędzy godziną 21 a 7 rano. I dokładnie tak, jak pan wspomniał, w dniu dzisiejszym startujemy z tymi badaniami na terenie miasta Poznania.
Pytanie nomen omen na rozgrzewkę. Czy jesteście gotowi?
Tak, jak najbardziej jesteśmy gotowi. Można powiedzieć, że technicznie badania rozpoczęły się już parę dni temu, ponieważ rozpoczęliśmy rozkładanie geofonów, czyli urządzeń pomiarowych, które będą zbierać wibracje wydawane przez pojazdy przemieszczające się po Poznaniu i prowadzące te badania sejsmiczne, więc de facto można powiedzieć, że przygotowania do tych badań rozpoczęliśmy już w ubiegłym tygodniu.
Geofony rozłożone, to znaczy one leżą gdzieś na kupce, czy one są już powbijane w ziemię?
Są powbijane w ziemię, dokładnie tak. To są urządzenia wielkości cytryny z nóżką taką, którą należy umieścić. No takiej większej cytryny, nazwijmy to. Na nóżce, którą należy umieścić w ziemi. I one mają zdolność zbierania wibracji i ten sposób analizowania ich i docelowo stworzenia profilu podziemi miasta Poznania.
A czy te cytryny, cudzysłów, one są łatwe do wyjęcia z ziemi?
Technicznie nie jest to pewnie zbyt skomplikowane, natomiast one są tak umieszczone, żeby nie były jednoznacznie widoczne z drogi. Oczywiście bardzo prosimy o nieprzemieszczanie ich na terenie, przy geofonach umieszczone są stosowne informacje z prośbą o niewyciąganie ich, nieprzesuwanie. One są również wyposażone w nadajniki GPS, więc generalnie jak zniknie, to znajdziemy.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, od czego zależy ulokowanie geofonów? To są przypadkowe miejsca, na chybił trafił?
Czy... Nie, oczywiście, że nie. Geofony umiejscowione są wzdłuż trasy przejazdu pojazdów, więc w okolicach trasy tego przejazdu są one porozstawiane w określonych odległościach, które jak najlepiej spełnią rolę odczytu wibracji wysyłanych przez pojazdy.
My w tej audycji dokładnie powiemy państwu, którędy i gdzie będą prowadzone te badania, którędy, bo jeszcze nie powiedziałem, będą jeździły pojazdy. Za chwilę powiemy jakie. Natomiast dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania Katarzyna Kruszka-Pytlik mówi, że badania nie będą przeprowadzane w całym Poznaniu.
Badania te są przeprowadzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a mianowicie na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego, która zatwierdza właśnie cały projekt tych badań sejsmicznych, badań geologicznych. Zostały tutaj dokładnie zaplanowane trasy po to, żeby dopełnić badania sejsmiczne, którymi już w tej chwili dysponujemy, ponieważ dla pozostałej części miasta Poznania mamy już te badania sejsmiczne, które były prowadzone w roku 2009 i w 2019 i w tej chwili mapujemy południową część miasta Poznania po to, żeby sprawdzić i zweryfikować, czy te założenia dotyczące geologii i terenu geologicznego, na którym miasto Poznania jest posadowione, potwierdzają te wstępne założenia, że mamy potencjał wód geotermalnych na terenie naszego miasta.
Czyli część Poznania będzie objęta badaniami, bo część już jest zbadana. A proszę pana, w sumie to w jakich odległościach od siebie te geofony powbijaliście?
W odległościach od 20 do 50 metrów, zależy od umiejscowienia, od kształtu terenu i tak dalej.
I rozumiem, że przy każdym geofonie będą się zatrzymywać pojazdy, kiedy te badania już się rozpoczną.
Tak, metodologia badań polega na tym, że w przypadku Poznania dwa wibrotraki, czyli takie pojazdy wielkości troszeczkę większej śmieciarki, będą poruszały się w kolumnie, tak jak wspomniałem, tych dwóch samochodów, i przemieszczać się po z góry ustalonej trasie, wzdłuż której rozmieszczone są te urządzenia pomiarowe, czyli tak zwane geofony. W dniu dzisiejszym, wieczorem, zaczniemy realizację trasy numer 1. Ruszymy od węzła w Gądkach na trasie S11. Następnie przemieścimy się ulicami Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Stanisława Matyi, by dotrzeć do ulicy Bukowskiej i nią przejechać aż do węzła na S11 Poznań-Ławica. Taka trasa powinna zająć około 2 dni roboczych, czyli de facto nocy roboczych, więc w dniu dzisiejszym powinniśmy już w nocy gdzieś w okolicach centrum miasta pierwszy dzień badań zakończyć.
W sumie zamierzacie objechać w ten sposób 60 kilometrów poznańskich dróg i ulic. I teraz oczywiście pytanie, które zadaje sobie każdy poznaniak i każdy mieszkający przy tych ulicach, te pozostałe jeszcze wymienimy, to co ja poczuję, jak ja to będę mógł, nie wiem, znieść? Czy to będzie właśnie takie pytanie, czy ja nie obudzę się w nocy?
To oczywiście zależy od, że tak powiem, mocy pana snu, bo różne przypadki oczywiście są. Generalnie pojazdy, mijając państwa domy, zabudowania, zatrzymają się tylko raz i wyślą krótki, maksymalnie do 20 sekund będzie ten sygnał wibracyjny wysyłany. Wibracje są całkowicie bezpieczne, zarówno dla mieszkańców, dla zwierząt, dla środowiska, chociażby drzew, ale także dla budynków i wszelkiej infrastruktury, również podziemnej. I tak jak wspominałem, te 20-sekundowe wibracje będą wysyłane tylko raz z danego punktu. Gdy miniemy państwa dom, to już więcej w to miejsce nie powrócimy. Jeżeli chodzi o sen, cóż, wibracje mogą być odczuwalne wewnątrz budynków, zwłaszcza umiejscowionych tuż przy trasie przebiegu badań. Natomiast nie wywołują one żadnych uszkodzeń i tego typu przypadków.
Może szkło brzęczeć w jakichś kredensach?
W ostateczności może lekko zabrzęczeć szkło w kredensie.
Mm-hmm. A czy mogą być jakieś zakłócenia spowodowane wibracjami w funkcjonowaniu sprzętu, nie wiem, elektronicznego?
Przede wszystkim nasze badania są prowadzone w sposób maksymalnie bezpieczny. To oznacza, że nie zatrzymujemy się przy budynkach infrastruktury krytycznej, takich jak szpitale, nie zatrzymujemy się na wiaduktach, nie zatrzymujemy się nad przepustami podziemnymi, tak żeby zminimalizować ewentualne jakiekolwiek ryzyko uszkodzenia tego typu infrastruktury.
Na wiadukcie to chyba nawet byłoby nielogiczne, nie? No bo...
Dość, dokładnie, nie ma one.
A proszę powiedzieć, proszę pana, jaka długa w ogóle będzie ta kolumna? Bo słyszę, że to będzie kilka wibrotraków jadących jeden za drugim, tak?
Tak, w Poznaniu metodologa badań zakłada wykorzystanie 2 takich pojazdów, więc będzie to kolumna 2 pojazdów, oczywiście odpowiednio oznakowana, przygotowany odpowiedni plan organizacji ruchu na tę potrzebę i zależnie od klasy tras oczywiście w odpowiedniej odpowiednimi zabezpieczeniami pod kątem prowadzenia takiej kolumny będzie to zabezpieczone.
2 pojazdy, jeden za drugim, one będą jakby tworzyć taką kolumnę, będą razem jechać, razem się zatrzymywać. Czy to będzie jakoś to miejsce ich aktualnego znajdowania się specjalnie oznaczone, szczególnie kiedy będą stały? Czy nie ma takich wymogów?
Tak, no tak jak wspominałem, będzie to zorganizowane w sposób prowadzony przez odpowiednie służby pilotujące, przez szerokie grono pracowników na miejscu zabezpieczających te badania. Pojazdy są oczywiście oznaczone w sposób bezpieczny, odblaskowy i tak dalej.
Mm-hmm. Proszę państwa, to oddajmy głos jeszcze raz dyrektorce Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, Katarzynie Kruszce-Pytlik, która wytłumaczy, po co to, bo oczywiście chodzi o uzyskanie ciepła wykorzystywanego do ogrzewania mieszkań czy produkcji ciepłej wody, które to ciepło właśnie ma pochodzić z podziemi, z geotermii, a plany są ambitne.
Jeżeli potwierdzimy wszystkie założenia dotyczące potencjału wód geotermalnych na potrzeby miejskiego ciepła systemowego w Poznaniu, to energia cieplna, która pochodzi ze spalarni odpadów, czyli spalając odpady od mieszkańców codziennie, a także ta instalacja geotermalna, która powstanie docelowo w mieście, będą w stanie w tym paśmie letnim wypełnić 100% zapotrzebowania miasta na ciepło z sieci, co powoduje, że będzie to 100% zielonej energii w paśmie letnim. Więc myślę, że jest to ważny kierunek w stronę zazielenienia miasta, energii w mieście i czystego powietrza w mieście, szczególnie też latem. Dzisiaj spalarnia zapewnia 8% zapotrzebowania łącznego miejskiej sieci ciepłowniczej w skali całego roku.
okresie letnim, to wtedy proporcjonalnie?
W okresie letnim jest to proporcjonalnie, natomiast no, samą spalarnią nie wypełniamy tego pasma letniego z uwagi na to, że odpady są dość kapryśnym paliwem z uwagi na zmienność kaloryczności. I po prostu musi to być źródło, które zawsze jest uzupełniającym źródłem, nie może samoistnie funkcjonować w sieci, no bo musimy zapewnić bezpieczeństwo ciepła sieciowego, systemowego.
Czyli plany są ambitne, a ta ambicja polega na tym, że w okresie letnim, czyli od maja do października, nawet 100% tego ciepła byłoby pochodzenia spod ziemi geotermalnego. W Poznaniu ciepło już teraz też jest produkowane w spalarni odpadów, które znajduje się obok elektrociepłowni na Karolinie, ale jak słyszymy, samo ciepło ze spalarni nie jest stabilnym źródłem. Proszę pana, w ilu miastach już prowadziliście takie badania i takie diagnozowanie owych geotermalnych źródeł?
Tylko w ubiegłych 2 latach przeprowadziliśmy badania na około 270 kilometrach tras, między innymi w Kopenhadze, w mieście Aarhus w Danii. Obecnie planowane i rozpoczynane badania w Poznaniu są pierwszymi, które nasza firma przeprowadza na terenie Polski.
Mhm. Czy spodziewacie się, że to będzie coraz częstsza forma i sposób ogrzewania w ogóle domów?
Tak, wydaje nam się, że tak. No, rozwój energii geotermalnej w najbliższych latach powinien zdecydowanie przyspieszyć. Chociażby my jako Inardzi mamy w planie realizować podobne badania i docelowo próbować budować ciepłownie geotermalne również w mieście Łodzi, w Warszawie. Są to nasze, powiedzmy, miasta, które mamy w planie również w podobny sposób zmapować, a następnie przygotować projekt budowy ciepłowni geotermalnych w tych lokalizacjach.
Mhm. Czy to są drogie badania?
Nie są tanie.
Mhm. A proszę powiedzieć jeszcze, bo nie wiem, czy takie pytanie może dziwne zadam, bo nurtuje mnie to, czy pan się zastanawiał nad tym, że gdyby wszyscy zaczęli się ogrzewać tym ciepłem spod ziemi, to czy my nie ochłodzimy tej naszej planety?
Nie. Zasobów wody geotermalnej mamy olbrzymie ilości. De facto wykorzystanie chociażby 1% tych możliwości powinno zapewnić bardzo dużo ciepła dla mieszkańców globu. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że Polska generalnie ma bardzo duży potencjał geotermalny, ponieważ można powiedzieć, że około 80% naszego kraju ma dobre warunki geotermalne pod powierzchnią ziemi.
A co wam wyszło na przykład w Danii, w Aarhus? Też mają dobre położenie?
Tak, mają bardzo dobre. Generalnie w Aarhus firma Inardzi realizuje największą ciepłownię geotermalną w Europie. Kiedy w całości uruchomimy wszystkie etapy tego projektu w roku 2030, będziemy generować 110 MW energii cieplnej z tych ciepłowni geotermalnych w Aarhus, co będzie stanowić największą ciepłownię tego typu w Europie.
Mhm. A proszę powiedzieć, kiedy mówimy o takich sprzyjających warunkach czerpania ciepła spod ziemi, a kiedy nie? Jakie warunki muszą być spełnione?
Zależy to od budowy geologicznej pod powierzchnią ziemi. Generalnie technologia, z której korzysta firma Inardzi, zakłada dowiercenie się, wykonanie odwiertu geotermalnego do powierzchni mniej więcej na poziomie pomiędzy 1400 a 2500 metrów pod powierzchnią ziemi.
Czyli do 2,5 kilometra.
Maksymalnie. W Poznaniu mówimy prawdopodobnie o troszeczkę niższej wartości tej odległości. I odwiert geotermalny zakłada dobicie się odwiertem do rezerwuaru, czyli powierzchni warstwy podziemnej z czasów Jury Dolnej, który składa się z takiego, mówiąc bardzo kolokwialnie, błocka. To jest taki piaskowiec wypełniony wodą. Zależnie od grubości tej warstwy jesteśmy w stanie mapować, oczywiście próbujemy dotrzeć do takiej warstwy, która jest najkorzystniejsza pod kątem wykorzystania przez później wiele lat tej wody z tego rezerwuaru. Co istotne, technologia zakłada wykonanie 2 odwiertów, to znaczy jednego odwiertu produkcyjnego i drugiego odwiertu iniekcyjnego, to znaczy pobieramy wodę geotermalną z tego rezerwuaru, wykorzystujemy ją na powierzchni do podgrzania wody w obiegu sieci ciepłowniczej i następnie wpompowujemy ją drugim odwiertem z powrotem do tego źródła, tak żeby bilans wody w tym źródle pozostał w ujęciu wielu, wielu lat nie.
Czyli nie wypompujemy wody z podziemi?
Nie. Tak jak wspomniałem, de facto tworzy się, można w uproszczeniu powiedzieć, taki obieg zamknięty. Ta woda wypływa, a następnie jest wpompowywana ponownie do tego samego źródła. Niniejszym dbamy de facto o ten rezerwuar, o to źródło, tak żeby przez 30 lat, na które tutaj projektujemy taki projekt, żeby przez 30 lat ten rezerwuar zapewniał dolne źródło dla sieci ciepłowniczej w Poznaniu.
Aha. Na takim waszym filmie pokazowym, tak go nazwę, widać, że ta woda z podziemi jest żółta, ma taką barwę żółtą. To prawda? Zawsze tak jest? Czy może...
Tak, woda geotermalna jest generalnie wysoce bądź nisko mineralizowana, zależy oczywiście od parametrów tej wody. Stąd ten charakterystyczny żółty kolor wynika z zasolenia i mineralizacji tej wody.
Proszę Państwa, gdyby Państwo mieli jakieś spostrzeżenie na temat geotermii, może mają Państwo nawet już jakieś doświadczenia, to chętnie udostępnimy antenę 618-654-654. A my teraz oddamy głos dyrektorowi generalnemu i prezesowi Veolii Energia Poznań Jakubowi Patalasowi, dlatego że takie pytanie się pojawia, czy jeżeli mieszkania poznaniaków będą ogrzewane także dzięki geotermii, to czy jest szansa na niższe rachunki za ciepło?
Trudno określić na ten moment, co to oznacza dla rachunków. Na ten moment nie jesteśmy w stanie określić kosztu tej inwestycji. Na ten moment skalujemy tę inwestycję. Chcielibyśmy, aby ona osiągnęła poziom około 60 MW w trzech zakładach, co dawałoby możliwość wykorzystania około, czy zaopatrzenia 20% potrzeb cieplnych poznaniaków przez to źródło. No, mówimy o źródle, po pierwsze źródle, które kwalifikowane jest jako źródło odnawialne, a w tym wymiarze, wbrew wszystkiemu, wcale tak dużo opcji systemu ciepłownicze nie mają.
A tymczasem dodzwonił się do nas pan Andrzej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. No ja co prawda telefonuję nie odnośnie tych doświadczeń związanych z timi tam wstrząsami, ale po wypowiedzi tej pani, która powiedziała, że no jakąś część ciepła uzyskuje się w spalarni odpadów, tak? Mhm. No i coś mi tutaj nie gra, no bo za to ciepło pewnie płacę, tak?
No to zależy, gdzie pan mieszka.
No ktoś, kto korzysta, powiedzmy, no z tego ciepła uzyskiwanego w tej spalarni odpadów, to płaci za to, tak? Mhm. A jednocześnie dostarcza do tej spalarni paliwo w postaci odpadów, za odbiór których również płaci.
No logiczne.
No coś jest nie tak, bo ja dostarczam, znaczy ja mówiąc w cudzysłowie, no ktoś dostarcza paliwo, płaci za to dostarczenie, jeszcze potem drugi raz płaci za to ciepło. Coś tu jest nie tak moim zdaniem.
No, zostawimy to pana zwątpienie. Można by się licytować, że płaci pan za przerobienie, śmieci na paliwo, pan płaci na paliwa na ciepło, więc czego w domu nie polecamy.
No ja rozumiem, ja nie spalam tych śmieci.
Bo gdyby pan to zrobił, to znowu by pan zapłacił.
No rozumiem, płacę za odbiór tych odpadów. I potem drugi raz płacę za ciepło, które jest wyprodukowane z moich odpadów, tak?
Dokładnie tak.
No to jest coś nie bardzo moim zdaniem.
Dziękuję panie Andrzeju. To była uwaga pana Andrzeja 618-654-654, ale jak słyszymy właśnie to ciepło uzyskiwane z odpadów, ze spalania jest bardzo kapryśne. Walory energetyczne tych odpadów też są różne. My mówimy o czymś, co jak podkreśla nasz gość, a przypomnę, że naszym gościem jest reprezentujący firmę Inergy Wojciech Prochaska. Chcę pana zapytać, to jest, rozumiem, pewne stałe paliwo, tak? Tutaj mówię o wodzie podziemnej. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że, nie wiem, zbudujemy instalację i coś ustanie, coś się skończy. Nie.
Nie, energia geotermalna jest, tak jak pan wspomniał, paliwem stałym i pewnym. To znaczy, tak planujemy te nasze odwierty i pozyskiwanie wody geotermalnej, żeby przez 30 lat zapewnić stały parametr tejże wody. Więc jeżeli chodzi o tutaj, powiedzmy, pozytywy w porównaniu do innych źródeł, jak chociażby wspomniana spalarnia, no nie mamy tutaj żadnego cyklu dostaw, żadnego substratu. Ta woda jest w zasadzie pod naszymi stopami, należy ją tylko odpowiednio pobrać i wykorzystać.
Mm-hmm. Mamy telefon od pana Krzysztofa. Dzień dobry.
Kłaniam się. Tutaj w audycji jest mowa o możliwości uzyskiwania ciepła z wód geotermalnych dla miasta Poznania, czyli w takiej globalnej, można powiedzieć, skali takiej większej. Natomiast ja chciałem zapytać, czy w ogóle jest to na chwilę obecną przynajmniej jakoś tam opłacalne dla zwykłych gospodarstw, takich jednorodzinnych domków, czy osiedli, powiedzmy nawet może, czy to w ogóle w tej chwili to ma jakieś tam ekonomiczne uzasadnienie, czy jednak trzeba poczekać, aż ta technologia trochę bardziej będzie powszechna i tańsza przez to. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za pytanie. Proszę pana, jeżeli chodzi o energię geotermalną, to tak jak pan wspomniał, no tutaj mówimy o skali sieci ciepłowniczej całego miasta, natomiast dla odbiorców indywidualnych możemy mówić o tak zwanej geotermii płytkiej, czyli wykorzystaniu źródeł podziemnych do podgrzewu, do zasilania pomp ciepła na potrzeby indywidualne. Generalnie projekt, o którym mówimy, jest oczywiście w takiej skali, że nie jest to w żaden sposób do przeniesienia na skalę jednorodzinną.
Mhm. Można powiedzieć, że to jest nieopłacalne w tej chwili dla takiego indywidualnego, potencjalnego odbiorcy, właściciela jednej posesji?
Znaczy, wie pan, wykonanie jednego odwiertu geotermalnego kosztuje ponad 10 milionów złotych, więc tutaj mowa o wykorzystaniu tego typu formy na potrzeby indywidualne jest dość abstrakcyjna.
Mhm. I pan Piotr, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dwa krótkie, jestem bardzo
Znika nam pan, chyba jest pan przemieszczającym się w tej chwili kierowcą i słyszymy, że tak powiem, piąte przez dziesiąte.
Tak? Halo, teraz lepiej?
Teraz lepiej.
Jakie jest niebezpieczeństwo, że natrafimy na jakieś złoże gazu, pierwsze, a drugie, czy te urządzenia, które poszukują tego termii, one tylko wiercą pionowo, czy też mają taką opcję, że mogą poziomo też wiercić na pewnej głębokości? Dziękuję i słucham odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękujemy.
Bardzo proszę, zmierzam z odpowiedzią. Proszę pana, jeżeli chodzi o wykonywany odwiert, to można powiedzieć, że on jest wykonywany w kształcie litery J. To znaczy nie wbijamy się pionowo w dół, tylko pionowo w dół i w określonym kierunku, tak żeby...
Wyginamy literkę,
dokładnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część pana pytania...
No to było czy pionowo i czy trafienie na gaz, czy nie?
Nie,
o złoża gazu pan pytał.
Oczywiście, że nie ma takiego ryzyka.
Mhm. Dobrze, pan Marcin, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja w uzupełnieniu tego poprzedniego słuchacza, jeżeli chodzi o wykorzystanie, nie wiem, czy to na tej samej zasadzie, ja mam pompę gruntową, co prawda to są odwierty tylko na 98 metrów, natomiast ja korzystam z takiego źródła ciepła i sobie chwalę, tak? Nie są duże koszty. Koszty jakby samych odwiertów były dość duże i samej pompy, natomiast koszty utrzymania są niewielkie, także też wykorzystuję to w budynku jednorodzinnym.
No to tutaj będziemy mieli bardzo podobną sytuację, tylko w zupełnie większej skali. Tak jak pan wspomina o mniej więcej 100-metrowym odwiercie, w pana przypadku tutaj mówimy o 15 razy większej skali i w przypadku również temperatur i korzystności tego rozwiązania. To innymi słowy, przekładamy tą skalę pana domu na skalę całego Poznania.
Tak, jest. Tutaj jest koszt odwiertów, jest w granicach, no przynajmniej miałem dziś niedawno robione te odwierty, powiedzmy 2 lata temu, około 10 tysięcy 100 metrów. Przy domu jednorodzinnym wystarczyły tutaj 6 odwiertów, także to są mniej więcej rzędy kosztu, jeżeli chodzi o całą...
Czyli panie Marcinie, coś tutaj, pan zapłacił 60 około tysięcy za te odwierty?
Tak, około 60 tysięcy płaciłem za odwierty. Plus pompa ciepła to jest też droższa, to nie jest ta pompa taka powietrzna, tylko gruntowa jest też dużo droższa, także około 100-110 tysięcy był koszt całej tej instalacji.
Ocenił pan, że to się panu opłaci? Czy po prostu chciał pan być taki bardzo właśnie nowoczesny, ekologiczny?
To znaczy opłaci się ze względu na powierzchnię domu, tak? Bo pompa powietrzna akurat jest dużo bardziej energochłonna. Natomiast tutaj koszty tego ogrzewania przy dość dużym domu to jest w sezonie grzewczym w granicach 1000 zł za 2 miesiące, styczeń, luty, tak? Czyli to najbardziej obciążone, a myślę, że przy ogrzewaniu gazem, czy pompą, no pompą powietrzną, byłoby to gdzieś 6-7 razy tyle przy tej powierzchni.
Dziękuję panu bardzo. Doświadczenie indywidualne. My mówimy tutaj o globalnym poznańskim. Zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi bądź słuchaczce. Natomiast tutaj się jeszcze upewnię. Proszę pana, czyli te badania, to poszukiwanie, to rozumiem, to jest ta najdroższa część całego tego przedsięwzięcia. Czy również potem budowa samej instalacji też jest droga?
Nie, no oczywiście największym elementem kosztowym takiego przedsięwzięcia i projektu jest samo wykonanie odwierców i następnie budowa ciepłowni geotermalnej. Sama procedura badawcza, czy wszelkie przeprowadzone wcześniej studia wykonalności, które już nasza firma wykonała, no to jest niewielki koszt w stosunku całego projektu. Więc mówiąc o projekcie globalnie, to koszt badań sejsmicznych nie jest tutaj kluczowym kosztem dla tego projektu.
Kolejny słuchacz albo pani słuchaczka. Dzień dobry.
Halo.
Witam pana.
Dzień dobry, witam wszystkich. Mam pytanie, jaki koszt będzie tego poszukiwania? Kto za to płaci? Jeżeli miasto Poznań, to wiadomo, że podatnicy. I skoro pan prezes Veolii mówi, że się nie wiadomo, ile będzie, jaki stopień się będzie opłacać, czy to jest ten w ogóle szukać. Jeżeli coś się okaże, że w granicy obwodnicy, tam czy tam drogi S11, się okaże, że tam są złoża, czy droga będzie wtedy zamknięta, czy jak, czy to idzie obok i zrobić, to takie proste pytanie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli pytanie słuchacza to jest też takie, czy tam, gdzie znajdziecie, tam trzeba wiercić i stamtąd pompować.
Zdecydowanie nie. Przeprowadzenie tych badań po takich trasach pozwala na to, żeby zmapować całe podziemia Poznania. To znaczy będziemy mieli obraz geologiczny całego miasta Poznań, co pozwoli nam znaleźć takie miejsca, które będą optymalnie zlokalizowane również pod kątem odległości od sieci ciepłowniczej, żeby w tych miejscach te ciepłownie zrealizować. Więc tutaj absolutnie nie ma ryzyka, że my znajdziemy jakiś rezerwuar w miejscu do tego nieodpowiednim. Odwrotnie, mapujemy Poznań tak, żeby następnie odpowiednio zlokalizować miejsce, do którego chcielibyśmy się dowiercić.
Czyli mówiąc wprost, nie będzie tak, że jeżeli na przykład badanie na S11 albo na A2 wykaże, że tam właśnie są fajne źródła, to nie oznacza, że będzie wiercone na A2 i na S11, tak?
Nie, no tak jak wspominałem, tutaj muszą zagrać przede wszystkim dwie kwestie, to znaczy to, co znajdziemy pod ziemią, jak i umiejscowienie w stosunku do mapy sieci ciepłowniczej Poznania.
A jakby się pan odniósł do tej części pytania naszego słuchacza, która dotyczyła jakby tej nieprzewidywalności cen, o której mówił prezes Veolii?
Generalnie, jeżeli chodzi o ceny, to energia z geotermii, no, co warte podkreślenia, ma mniejsze szanse na wahania cenowe niż pochodzące z jakichkolwiek tradycyjnych źródeł opartych oczywiście na opaliwa kopalne. Między innymi ze względu na chociażby brak konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2. Więc źródło geotermalne co do zasady ma być elementem stabilizującym ceny w dłuższej perspektywie czasu. Ja przypomnę, że nasza inwestycja, nasz projekt jest planowany na 30 lat. Ja jeszcze pozwolę sobie odpowiedzieć na jeszcze jedno z pytań, które pan słuchacz zadał, mianowicie jeżeli chodzi o inwestora tego projektu. Pozwolę sobie podkreślić, że inwestorem i realizatorem badań jest firma Energy Poznań, Polska, przepraszam.
Mm-hmm. Proszę państwa, to jeszcze raz sięgniemy po wypowiedź prezesa Veolii Energie Poznań Jakuba Patalasa, który powie i wyjaśni, z czego dziś produkowane jest ciepło systemowe w Poznaniu.
Na ten moment miks wygląda w ten sposób, że w około 50%, 40% jest to węgiel kamienny i od tego roku już w 50% gaz ziemny. Geotermię chcemy umieścić w podstawie tak zwanej, czyli będziemy ją wykorzystywali przez cały rok, natomiast rzeczywiście w okresie letnim może stanowić największy odsetek ciepła, którym będziemy zasilali system. Planujemy zrealizować 3 ciepłownie w południowym obrębie miasta. Tam chcielibyśmy je umiejscowić. Planujemy w
jakby w planie strategii dekarbonizacji również rozproszenie systemu wytwórczego w południowy obszar miasta, gdzie miasto najbardziej dynamicznie się również i organicznie rozwija. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, plan jest taki, żeby od roku 29 Poznań był już zasilany ze wszystkich trzech źródeł naraz. Taki jest plan mniej więcej na ten moment. A czy uda się go zrealizować, zobaczymy, to wszystko przed nami.
I teraz, proszę Państwa, kolejną wypowiedzią wejdziemy jeszcze w też interesującą kwestię, mianowicie jaką temperaturę ma ta woda podziemna. Coś panu o tym wiadomo?
Tak, wedle dotychczas dostępnych map geotermalnych i dotychczas dostępnych danych na temat powierzchni, pod powierzchnią ziemi w Poznaniu, możemy wnioskować, że temperatura wody, do której chcemy się dowiercić, będzie miała około 45 stopni.
O, ciekawe. No to w takim razie, proszę Państwa, zaglądamy na Termy Maltańskie, które od 2013 roku korzystają z wody termalnej. No i ta woda jednak okazała się chłodniejsza niż wcześniej przypuszczały odpowiedzialne za budowę obiektu instytucje. Posłuchajmy nagrania z 2012 roku. Ówczesna prezes Term Maltańskich Magdalena Wesołowska mówiła naszemu reporterowi o odwiercie termalnym, na którego otwarcie wtedy czekał poznański akwapark.
Fizycznie będzie głowica pompująca tą wodę i rurociąg pod ziemią zatłaczający tą wodę tutaj do basenu. Odwiert sięga 1300 metrów, czyli ponad kilometr.
Ciepła woda?
Ciepła, aczkolwiek moglibyśmy sobie życzyć, żeby była cieplejsza. Tak naprawdę nie jest efektywne ekonomicznie, żeby wykorzystywać ją również do innych celów, jak na przykład podgrzewanie hal basenowych, a mieliśmy taki zamiar.
Tak, Termy Maltańskie muszą wodę podgrzewać, ową wodę termalną, bo się okazuje, że po wydobyciu z ziemi ma ona około 30 stopni, ale kiedy dopłynie do term, gdyż odwiert jest kilkaset metrów od akwaparku, temperatura spada do 27. Termy Maltańskie wykorzystują wodę w jednym basenie, ale wykorzystują ją ze względu na skład mineralny, a nie na samą temperaturę. Czyli pan mówi, że spodziewacie się wody, no taka woda to już chyba nawet chyba oparzyć może, nie? Taka 40-parostopniowa.
No taka chłodniejsza herbata mniej więcej.
Chłodniejsza herbata. Proszę powiedzieć, czy ona na tej drodze z podziemi do góry, ona traci dużo?
To są minimalne wahania, w zasadzie nieistotne dla znaczenia projektu. Co istotne, tutaj, tak jak pan wspomniał o utracie wartości temperaturowych wody na trasie pomiędzy odwiertem a basenem termalnym, no tutaj mówimy o troszeczkę innej technologii. Tutaj ta wytłoczona spod ziemi woda jest od razu w budynku ciepłowni przez wymienniki podgrzewa wodę, która trafia do obiegu sieci ciepłowniczej, więc ta utrata wartości parametrów tej wody jest maksymalnie zminimalizowana.
Proszę Państwa, ja przypomnę, że badania ruszą dzisiaj o 21:00. One ruszą na węźle Gądki na S11 i będą się przesuwać do centrum Poznania. Tu rozumiem, że przez Rondo Rataje i tak dalej, Krzywoustego, Jadwigi.
Tak,
i tak jak opowiadaliśmy, ale to jest trasa numer jeden. Natomiast w ogóle te wibrotraki przejadą 60 kilometrów przez ile dni? 6, 9?
Tak, na chwilę obecną planujemy, że badania typowe, te same wibracje będą trwały około 6 dni. Liczymy mniej więcej 2 dni na każdą z tras, którymi będziemy się poruszać. Tak jak pan wspomniał, zaczynamy od trasy wskazanej na linii Gądki, centrum miasta Ławica. Natomiast w kolejnych dniach przemierzymy również trasę z Komornik, ulicą Poznańską, następnie Głogowską, Ściegiennego, Arciszewskiego, Rejmonta, Przybyszewskiego, aż do Niestachowskiej, Witosa i ulicą Oborniską do Suchego Lasu. Na samym końcu ostatnie noce badań to teren trasy, wzdłuż trasy A2, od węzła do Piewo przez centrum Obwodnicy aż do węzła Żerniki.
I tu się upewnię, wzdłuż trasy A2 będziecie na autostradzie?
Jest to jeszcze w trakcie ostatecznych ustaleń, czy badania będą prowadzone bezpośrednio na autostradzie, czy na drogach równoległych.
Aha, to ma jakieś znaczenie dla samych badań?
Nie, dla wyników samych badań nie ma to większego znaczenia, natomiast im lepszej klasy drogi, tym lepsze są wyniki tych badań, więc oczywiście jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednie parametry z innych dróg, ale oczywiście nie bez powodu wybieramy poruszanie się autostradą, gdyż te te wyniki uzyskane z tej klasy drogi będą najlepsze.
A dlaczego im lepsza klasa drogi, tym lepsze wyniki? Myślałem, że odwrotnie, że im mniej pod tą ciężarówką jest tego asfaltu i betonu itp. itd., tym lepiej. A tak nie jest.
No przede wszystkim na trasie typu autostrada jest dużo łatwiej przeprowadzić te badania i następnie uzyski z wibracji, z wykorzystaniem również powierzchni drogowej będą dawały lepszy obraz.
Czyli chodzi o to, żeby te ciężarówki, te wibrotraki stały na jak najbardziej stabilnym, twardym gruncie. To jest ważne.
Taka sytuacja jest najbardziej optymalna.
Mhm. Przypomnijmy, proszę państwa, jeszcze to powtórzmy raz, że kiedy się taka ciężarówka, ten wibrotrak zatrzyma, to na jak długo w jednym miejscu?
Około 20 sekund wibracji i przemieszcza się dalej.
Jeżeli ktoś mieszka przy ulicy na przykład Rejmonta i w nocy usłyszy, zobaczy, że koło niego stoją, to sam postój jak długo może trwać?
Taka akcja maksymalnie 20 minut. No, tak.
Do 20 minut. Dobrze. No cóż, proszę państwa, ciekawi jesteśmy tych wyników. Przypomnę, że od tego będzie zależało ciepło w naszych domach w najbliższych 30 nawet latach. A gdyby już zakończyć te badania, zrobić taką mapę, bo to będzie jakaś mapa geotermalna Poznania.
Tak, mapa geologiczna.
Geologiczna, to jak szybko można już potem przystąpić do, że tak powiem, czerpania ciepła z podziemi?
Jeżeli uda nam się przeprowadzić ten projekt zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to jest szansa, że w 2029 roku ciepło z instalacji geotermalnych popłynie do Poznańskiej Sieci Ciepłowniczej.
2029 i to będzie mogło być możliwe na kolejnych 30 lat.
Tak jest.
Aha. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję również panu. Przypomnę, naszym gościem był Wojciech Prochaska z firmy Energy, która przeprowadzi badania, które ruszą już dzisiejszego wieczoru o 21:00. No i potem późno w nocy dotrą do Poznania, do centrum. Tak?
Tak jest, dokładnie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękujemy również. Proszę państwa, audycję zrealizował Paweł Kretkowski, poprowadził Rafał Regulski, a naszym gościem był Wojciech Prochaska z firmy Energy. Dziękujemy.
W środku dnia.